wszystkich serdecznie zgromadzonych dzisiaj w naszym środowym nabożeństwie modlitewnym. Dzisiaj Mateusz, nasz najmłodszy syn, zapytał się mnie, czy będzie długie kazanie, więc obiecałem mu, że nie będzie długiego kazania. Się bardzo ucieszył, że przyjadę. Dobrze jest, jakie jest krótkie słowo, takie zwięzłe, treściwe. Myślę, że takie będzie dzisiaj. Postaram się, żeby tak było.
Do godziny.
Myślę, że może trochę krócej. Nie będzie to jakieś bardzo głębokie rozważanie, pomimo tytułu, który może sugerować, że można by z tego zrobić bardzo dużą teologiczną rozprawę albo studium całe biblijne, ale ja chciałem się tak podzielić krótko dzisiaj w krótkich kilku punktach, bardziej w formie mojego świadectwa przez wiele lat właśnie, jak Bóg odpowiada na modlitwę, na naszą modlitwę. I tutaj nie jest, zobaczcie, napisane w tym temacie dzisiejszego kazania, czy Bóg odpowiada na modlitwę, tylko jest napisane, jak Bóg odpowiada na modlitwę. I to jest kluczem tutaj, o którym chciałbym mówić. Wiecie, słuchaliśmy słowa Michała w niedzielę na temat modlitwy, bardzo dobre słowo, które przypomina nam wzór modlitwy, w jaki sposób powinniśmy przychodzić do Boga. I faktycznie na temat modlitwy można powiedzieć dużo, dużo kazań. Zresztą czynimy to często w środy tutaj, na tym miejscu. Jeszcze Adam zaczął taki temat modlitwy, kontynuujemy go, myślę, jako bracia też często. I modlitwa może mieć różne formy oczywiście, tak? Może być modlitwa uwielbieniowa, kiedy wielbimy Boga, chwalimy, skupiamy się na tym, żeby Go wywyższać. Może być modlitwa, tak jak Paweł pisze, że się modli duchem, modli się rozumem, prawda? Która apostoł Paweł mówi, że może być modlitwa, która jego buduje też, tak? I mogą być różne formy modlitwy, ale ja chciałem się dzisiaj skupić na takiej modlitwie, kiedy przychodzimy z jakimś pytaniem albo z jakimś problemem do Boga i oczekujemy odpowiedzi, konkretnej odpowiedzi od Niego. Każdy z nas ma na pewno takie sprawy, prawda? Kiedy podejmuje decyzje w swoim życiu, większe czy mniejsze, i potrzebujemy po prostu przyjść do Boga i żeby prosić Go, żeby pokazał nam swoją wolę. Ja wierzę, że modlitwa też, a właściwie nie też, ale jedną z podstawowych, że tak powiem, celów modlitwy, do której Bóg stworzył w ogóle modlitwę, jest kanał komunikacji między człowiekiem a Bogiem. I nie jest to monolog, tylko jest to dialog. Warto o tym pamiętać. Kiedy przychodzimy do Boga, Bóg chce z nami się komunikować. Nie stworzył nas, prawda, jako takie puste manekiny czy marionetki, ale stworzył jako żywych ludzi, jako żywe organizmy, z którymi chce mieć relacje. I chce mieć tą relację przede wszystkim przez modlitwę. Kiedy przychodzisz do Boga, to Bóg czeka, aż będziesz z Nim rozmawiał. I On chce też odpowiadać na to, z czym przychodzisz. Tak? To nie jest tak, że mam nadzieję, że w to wierzymy. Są kościoły, które uważają, że tak nie jest. I na przykład Kościół Rzymski ma taką modlitwę różańcową. Nie wiem, czy ktoś kiedyś modlił się modlitwą różańcową? Są takie osoby na sali? Modlili się. To pewnie lepiej wiedzą ode mnie, o co tam w tym chodzi. Ale generalnie z tego, co czytałem, to im dłużej, tym lepiej. Jest taka zasada, że te koraliki tam się przekręca, wiecie, często widać czasami w autobusach zakonnicy na przykład, które siedzą i całą drogę te koraliki przewijają i no, niektórzy tak chyba myślą, że im dłużej, tym lepiej. Słyszeliśmy, brat Michał nam mówił, że niekoniecznie im dłużej, tym lepiej, tak? W niedzielę o tym słyszeliśmy. Nie o to chodzi, tak? Żeby był to słowo, to po prostu tak i wszystko, informowanie Boga o wszystkim. Czy Pan Bóg jest dobrze poinformowanym Bogiem. Mam nadzieję, że w to też wierzymy, że jest dobrze poinformowanym Bogiem. I nie przychodzimy do Niego po to, żeby Go poinformować, tylko przychodzimy do Niego po to, żeby z Nim rozmawiać, żeby mieć z Nim żywą relację. Tak jak przychodzimy do bliskiego człowieka, do ojca na przykład, do matki, do jakiejś osoby, prawda? I chcemy mieć z nią relację. To przede wszystkim przychodzimy do Boga po to, żeby mieć z Nim w modlitwie relację. I pierwsza rzecz taka, którą chciałem Wam się zapytać. Czy wiecie, co to jest? Ktoś wie na sali, co to jest za urządzenie? To jest CB radio. Ja wiem, że dużo młodych ludzi nie wie, co to jest dzisiaj, bo to jest trochę... No, niektórzy jeszcze pamiętają. To jest jeszcze z czasów, kiedy nie było telefonów komórkowych. Ja byłem wielkim fanem tego urządzenia, dlatego mogę coś nieco o tym powiedzieć. To znowu zamontowałem w swoim samochodzie. I wiecie, to urządzenie bardzo dobrze obrazuje, przynajmniej dla mnie, jak powinna wyglądać komunikacja z Bogiem. I to urządzenie działa na tej zasadzie, wiecie, nie tak jak telefon, że się mówi i dwie osoby mogą naraz mówić. Ja czasami tak mam niestety, że jak z kimś rozmawiam, szczególnie jak trafię na taką osobę jak ja, to mówimy naraz i ciężko nam przekrzyczeć się wręcz, bo każdy chce powiedzieć, prawda? A z tym radiem tak się nie da, dlatego że ono działa tylko wtedy, jak się wciśnie ten magiczny przycisk tam na górze I wtedy się mówi. I nic nie słyszysz, tylko mówisz. A jak puścisz, to słuchasz. I myślę, że to jest dobry obraz tego, jak przychodzimy do Boga. Najpierw mówimy, potem słuchamy. Tak? Mówimy i słuchamy. Jest to dialog, jest to komunikacja. Wiecie, i dlaczego pokazałem wam to urządzenie? Ostatnio odnalazłem tam takie właśnie radio w garażu, kiedy robiłem porządki. Okazało się, że tam jedna rzecz była uszkodzona i pojechałem do pewnego mechanika tutaj. Już bardzo mało jest takich zakładów dzisiaj, bo to już jest taki trochę przeżytek. Ale ten pan pracował tam od czasów, kiedy ja byłem nastolatkiem, bo ja go pamiętam. I on się zajmuje, to jest taka jego też pasja, że on te radia reperuje. I wiecie, zreperował mi to radio i montował mi i robi taki test tego radia. Wiecie, i to radio polega na tym, ja tak krótko, nie będę za długo mówił, ale krótko powiem, o co chodzi. To nie jest tak jak w telefonie, że słychać zawsze wszystko tak samo. Tylko tam słychać szum. Jak się włączy, to słychać szum i przez ten szum się przebija głos. Przez ten szum się przebija głos. I wiecie, czasami ten głos jest mocny, jeżeli jesteśmy blisko, te anteny tych urządzeń są u siebie blisko, to ten głos jest głośny. Ale jak są daleko, to ten głos jest bardzo cichy. Wiecie, i ten człowiek, który pracuje tam już chyba ze 40 lat w tym zakładzie, jak on robił to radio i je testował, to on zapytał, czy ktoś go słyszy. I jemu odpowiedzieli, a ja tego nie usłyszałem. Wiecie, taka pierwsza prosta myśl mi przyszła do głowy. Dlaczego on usłyszał, a ja nie? Ja takiego najgorszego słuchu jeszcze nie mam. Raczej dobrze słyszę. Ale wiecie, wynika to z tego, że on pracuje przy tym 40 lat. I on umie wychwycić z tego szumu głos. I dokładnie tak jest z naszą relacją z Bogiem. Im dłużej chodzisz z Bogiem, ja w to absolutnie wierzę, bo też mogę ze swojej perspektywy na to spojrzeć, im dłużej chodzisz z Bogiem, tym łatwiej jest ci usłyszeć Boży głos. Tym łatwiej jest wychwycić to, co Bóg do ciebie mówi. Na początku, kiedy jesteś amatorem, to słyszysz tylko te głośne głosy, prawda? Odkręcisz te pokrętło, które odpowiada za głos, to słyszysz tylko te głośne, ale potem jak już dłużej używasz to urządzenie, to udaje ci się wychwycić nawet te bardzo słabe, prawda? Tam w tych szumach, które się przebijają. I podobnie właśnie jest z Bożym głosem, podobnie jest z nami i ze słuchaniem Bożego głosu. Ja w to absolutnie wierzę. I chciałem dzisiaj się podzielić właśnie, w jaki sposób Bóg do nas mówi. Sam fakt, że Bóg do nas mówi, jest rzeczą niezwykłą, słuchajcie. Zastanawialiście się, jest 8 miliardów ludzi na Ziemi, mniej więcej, może trochę mniej. I pomyśl sobie, kiedy Bóg mówi do ciebie, kiedy odpowiada na to, z czym do Niego przychodzisz, to jesteś tym jednym z tych 8 miliardów, który akurat jest tym człowiekiem, który słucha Bożego głosu. Pewnie są inni w tym samym czasie, bo Bóg jest tak doskonały, że umie, ma rozproszoną uwagę i jest to dla nas nie do pojęcia oczywiście. Jest to jedna z rzeczy, której nie jesteśmy w stanie pojąć rozumem, jak Bóg może mówić do 10 osób naraz, 100 osób naraz, 1000 osób naraz, 100 tysięcy osób naraz, ale wiem, że jest to możliwe. I Bóg chce odpowiadać na nasze modlitwy. To jest pierwsza rzecz i to jest wspaniała rzecz. Uważam, że to jest bardzo ekscytujące dla mnie, że Bóg chce komunikować się z grzesznym, swoim słabym stworzeniem. Gdzie nierównym Jemu, ale ze stworzeniem, które jest niedoskonałe, które zawodzi często, ale ma takie pragnienie, żeby odpowiadać na Jego modlitwy. I Bóg mówi na wiele sposobów. Chciałem o kilku dzisiaj powiedzieć tylko, o których ja wierzę, że właśnie tak jest, że właśnie to są kanały, że tak powiem, Bożej komunikacji z nami. Tak jak mówię, nie chcę dzisiaj robić wielkiego studium. Przede wszystkim Bóg mówi przez sumienie. Dlaczego mówię przede wszystkim? Bo to jest kanał komunikacji najprostszy. Wiecie, każdy z nas ma sumienie, tak? Każdy z nas ma sumienie i otwórzmy ten fragment, ci, którzy mają Biblię. Ja wiem, że jest wyświetlony, ale to, że będę wyświetlał, to nie znaczy, że nie będę was zachęcał, żebyście otwierali w swoich Bibliach tych fragmentów. List do Rzymian najpierw, 2 rozdział, 15 werset. To jest mowa o poganach akurat w tym fragmencie. Czyli nie chrześcijanie, tak. Jest napisane, dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Wiecie, każdy człowiek ma sumienie. Każdy człowiek ma sumienie. I sumienie bardziej zagłusza albo nie zagłusza, ale generalnie zgodzicie się chyba ze mną, że to też tyczy ludzi wierzących. Wierzący ludzie też mają sumienie. A może nawet przede wszystkim powinienem powiedzieć, że mają sumienie. I Bóg mówi bardzo często przez sumienie. Jeżeli nie wiemy, czy to jest dobre, czy złe, to Bóg mówi do nas, pokazuje nam, co jest niewłaściwe, tak? Mamy takie nawet powiedzenie wyrzuty sumienia, mieć wyrzuty sumienia. Ktoś z was miał kiedyś wyrzuty sumienia? Każdy kiedyś miał wyrzuty sumienia. Także myślę, że wiemy, o czym mówimy. Tak? Jest to taka najprostsza forma, która jest włożona w człowieka po prostu, w stworzenie. Bóg tak zaprogramował człowieka, że on ma sumienie. Nie można tego, że tak powiem, naukowo wyjaśnić, chociaż niektórzy próbują, psycholodzy czy inni eksperci od takich różnych duchowych spraw, ale nie da się jakoś wiecie, wziąć jakiegoś definicji jakiejś i powiedzieć, jak to działa, ale my jako ludzie wiemy, że mamy coś takiego w sobie. Że mamy coś takiego, jeżeli zawalimy w czymś, albo jeżeli zrobimy coś nie tak, to dręczy nas to sumienie często. To dręczy nas to sumienie i nie tylko nas wierzących ludzi dręczy, ale ludzi niewierzących też często dręczy sumienie. Ja słyszałem wiele historii, kiedy ludzie mi mówili, którzy nie są chrześcijanami, że mieli wyrzuty sumienia, kiedy coś zrobili. Że coś ich oskarżało, coś ich tam gniotło w sercu, coś im przeszkadzało w tym, jak postąpili. Tak? Było coś takiego. I wyrzuty sumienia są rzeczą po prostu daną człowiekowi, tak? Ale jest to taki bardzo podstawowy poziom, można powiedzieć, komunikacji. Jest dobro i zło, tak? To nie jest kwestia, że Bóg tutaj w ten sposób dla wierzących zaplanował sobie całą komunikację swoją z człowiekiem nawróconym, z człowiekiem nowonarodzonym, ale jest to taki pierwszy podstawowy, można powiedzieć, poziom, kiedy sumienie, przez sumienie Bóg może pokazywać, co jest dobre dla człowieka, a co jest złe. Bo jesteśmy Bożym stworzeniem. Każdy jest Bożym stworzeniem. Czy człowiek jest wierzący, czy człowiek jest niewierzący, to każdy jest Bożym stworzeniem. Bez względu na to, kim jest, gdzie mieszka, co robi. Zakładamy przecież tak, że Bóg stworzył każdego człowieka, tak? Nie tylko ludzi wierzących. Więc to jest sprawa jasna. W innym fragmencie, w Księdze Kaznodziei Salomona, zobaczcie, jest takie słowo. Możecie otwierać. Dzisiaj nie będzie dużo wersetów, więc możecie razem ze mną otwierać. Księga Kaznodziei Salomona, 3 rozdział, 11 werset. I to jest mowa właśnie o stworzeniu. To jest mowa właśnie o tym, co Bóg uczynił, co Bóg stworzył. I zobaczcie, co tu jest napisane. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Wiecie, że człowiek włożył w serce każdego człowieka wieczność? Ja wiem, że może mówię coś kontrowersyjnego, możecie się ze mną zgodzić lub nie, ale ja wierzę na podstawie tego słowa, że Bóg włożył w serce każdego człowieka wieczność. Pytanie, co ludzie z tym zrobią, tak? Wiecie, dlatego ludzie mają generalnie potrzebę religii, tak? Kiedy słyszałem takiego teologa, teraz jak były święta w radiu i pytano go, co mają zrobić ludzie w święta, którzy nie wierzą w Boga? Co mają zrobić ludzie? Gdzie mają spędzać czas, prawda? Bo wszyscy mówią tylko o ukrzyżowaniu, wszyscy mówią tylko o Chrystusie. Ale właśnie powiedział taką rzecz. Mówili do tego dziennikarza. I proszę pana, generalnie nie ma ludzi niewierzących. Ludzie zawsze w coś wierzą. Zawsze w coś wierzą, na różny sposób, tak? Dlatego ludzie poszukują, wiecie, takiej formy religii w swoim życiu. Dlatego, że Bóg włożył w serce każdego człowieka wieczność. Jeden to zagłusza. Prawda? Da się zagłuszyć, bo wszystko da się zagłuszyć, jak się człowiek uprze. Ale generalnie jesteśmy istotami w taki sposób stworzonymi. Jest powiedziane właśnie, że uczynił w swoim czasie wszystko, wieczność włożył w ich serca. I chrześcijanin, nowonarodzony chrześcijanin jest człowiekiem, który odpowiada na to, co Bóg włożył do jego serca. Tak? Bóg wykorzystuje oczywiście swoją moc, nadnaturalną moc, daje Ducha Świętego. Nie będziemy tutaj teraz wchodzić w temat predestynacji, bo to nie o tym jest temat dzisiejszy, ale wiemy, jak to wygląda, tak? Wiemy, na czym to polega, prawda? Wiemy, że człowiek musi się na nowo narodzić, tak? Jest to rzecz oczywista i jest to coś, co, krótko mówiąc, sumienie z czym jesteśmy stworzeni, jest częścią człowieka, tak? Jest częścią człowieka i Bóg to też wykorzystuje do swojej komunikacji, do działania, do odpowiedzi, kiedy do Niego przychodzimy. Właśnie sumienie. To jest pierwsza rzecz. Pójdźmy dalej. Głos Ducha Świętego. To jest już następny poziom, można powiedzieć, tak? Następny level. Już nie każdy człowiek, prawda? Nie każda jednostka stworzona przez Boga może słyszeć głos Ducha Świętego. Zgodzicie się ze mną? Nie każdy może słyszeć głos Ducha Świętego. Jeden patrzy na coś i wiecie, jest dużo teologów na świecie. Jest dużo teologów niewierzących. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę. Dużo ludzi, którzy znają bardzo dobrze Boże Słowo, ale są totalnymi ateistami. Da się tak. Zaręczam wam, że się da. Spotkałem takich ludzi osobiście, kiedy byłem w seminarium w Radości. Był no, nawet nie jeden taki człowiek, który praktycznie nie wierzył w ogóle w Boga. On uważał, że jest ateistą, ale on przyszedł do seminarium, bo chciał się nauczyć Bożego Słowa. Jakoś tam mu się udało, załatwił sobie. Dobrze, że dzisiaj nie jest nagrywane to kazanie, mam nadzieję. Bo mnie tutaj wyciągnął potem po latach. Ale tak było. Tak było, słuchajcie. Także można znać dobrze, można nawet cytować Boże Słowo, słuchajcie. Można nawet nauczyć się na pamięć. Można wiedzieć, gdzie która księga jest, a można być człowiekiem niewierzącym. I dlatego to jest ten kolejny level komunikacji. Głos Ducha Świętego. Zobaczcie, otwórzcie ten fragment. Rzymian 8 rozdział, 14 werset. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. To ja odwrócę ten fragment. Czy jesteś dzieckiem Bożym? No, trochę ludzi się zgadza ze mną. Trochę ludzi jest dzieci. Trochę dzieci Bożych jest na sali. Nie żartuję, mam nadzieję, że wszyscy tutaj wiedzą, że są Bożymi dziećmi. Ale zobaczcie, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to prowadzi cię Duch Święty. Tak? Tak przynajmniej mówi Boże Słowo. To nie ja mówię. Tak mówi, tak uczy nas Boże Słowo. Prowadzi nas Duch Święty. Co to znaczy prowadzenie? Czy zastanawiacie się, na czym polega prowadzenie? Ktoś z was kiedyś zastanawiał się, na czym polega prowadzenie? Kiedy się kogoś prowadzi, no to się go prowadzi. Kiedy prowadzisz dziecko do przedszkola, małe dziecko, ono jest, ufa ci, że trzymasz je za rękę i jest bezpieczne, kiedy je prowadzisz. Kiedy jest przewodnik, który prowadzi wycieczkę, prawda, to on idzie z przodu, wycieczka idzie z tyłu i on jest odpowiedzialny za prowadzenie tej grupy. A Duch Święty jest odpowiedzialny za prowadzenie ciebie. I po to masz Ducha Świętego, między innymi, żeby Bóg mógł wykorzystywać Ducha Świętego do tego, żeby odpowiadać na twoje modlitwy. Między innymi, tak? Żeby odpowiadać na to, z czym do Niego przychodzisz. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 27 werset. Znany fragment. Owce moje, głosu mojego słuchają. Ja znam je, a one idą za mną. Wiecie, ja się nie znam na owcach, ale miałem przez 17 lat psa. Wiecie, i mimo, że to nie jest owca, ale psy też mają dobry słuch i bardzo dobrze rozpoznają głos. Wiecie, on umiał wyłapać, byłem dzieckiem wtedy, nastolatkiem, kiedy chodziłem z nim na spacery, on umiał wyłapać w harmidrze ludzi, którzy chcieli, umiał wyłapać mój głos. I słyszał, kiedy go wołałem. I to było niesamowite. Bo były różne głosy, krzyczeliśmy, bawiliśmy się, ale kiedy go zawołałem, on przychodził, bo słyszał mój głos. I wiecie, jeżeli zwierzę jest w stanie usłyszeć głos swojego właściciela, jeżeli owce znają głos, ja nie wiem, nie znam się, no mówię jeszcze raz, na owcach, czy one rzeczywiście, czy to jest przenośnia, czy to jest prawdziwe, możecie mi powiedzieć po nabożeństwie, że pasterz rzeczywiście tam jakoś tam do nich krzyczy i one znają go, jakby był inny pasterz, to już by go nie poznały. No ale Słowo Boże jakkolwiek pokazuje tutaj generalną zasadę, że wiadomo, kto jest pasterzem, prawda? Jezus Chrystus jest pasterzem i ty znasz Jego głos, powinieneś przynajmniej znać Jego głos. I to mówię w formie praktycznej też, mówię w formie, że tak powiem, prawdziwej, nie w formie jakiejś przenośni. Jeżeli przychodzisz do Boga z jakimiś rzeczami, to jeżeli naprawdę z Nim chodzisz, jeżeli jesteś Jego owcą, jeżeli jesteś Jego dzieckiem, to znasz Jego głos. To umiesz wyłapać ten głos, umiesz odróżnić ten głos od różnych głosów innych, które przychodzą, prawda? Są różne głosy, które przychodzą. Diabeł przychodzi z różnymi podszeptami, tak? Ludzie przychodzą czasami ze złymi intencjami. Natomiast człowiek wierzący, tak jak powiedzieliśmy, tak jak z tym radiem, im dłużej chodzisz z Bogiem, tym łatwiej jest ci wychwycić to, co Bóg do ciebie mówi. To, jaka jest rzeczywiście Jego odpowiedź na twoją prośbę, na twoje pytanie. Dobrze, czyli owce znają głos swojego pasterza. No i rzecz fundamentalna. Można powiedzieć, tak? Myśleliście, że nie będzie o tym? Będzie. To jest najważniejsza rzecz, oczywiście. Słowo Boże, tak? Słowo Boże. Słowo Boże mówi, drugi list do Tymoteusza, tak? Trzeci rozdział, 16 werset. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Można dużo wersetów. Ja wziąłem przykładowy fragment tutaj, ale wiecie, że to jest kopalnia wersetów, jeżeli mówimy o tym, jak Bóg mówi przez swoje słowo. Myślę, że nie muszę tego wam przypominać, bo często o tym wspominamy, ale chcę powiedzieć taką rzecz, że Bóg czasami wykorzystuje to w inny sposób jeszcze. Nie tylko tak, że kiedy rano otwieramy Biblię, prawda, to, to Bóg do nas mówi, prawda? I też tak jest, oczywiście. Ale są różne sytuacje w naszym życiu. Nie wiem, myślę, że każdy z was był w takiej sytuacji, kiedy była potrzeba jakiejś odpowiedzi, na przykład dla innego człowieka. Albo była potrzeba, żeby coś powiedzieć na jakiś temat i nagle przychodzi nam do głowy jakiś werset. Mieliście coś takiego? Mieliśmy coś takiego. I to jest Duch Święty, słuchajcie. I to jest Duch Święty. Jesteśmy cały czas w kontekście Ducha Świętego, tak? To nie jest tak, że my mamy taką fantastyczną pamięć i wiecie, i na każdą sytuację znamy odpowiedni werset. Duch Święty bardzo dobrze przypomina nam w różnych okolicznościach Boże Słowo. I to jest też Boża odpowiedź. To jest też forma komunikacji, którą Bóg ma między sobą a swoim stworzeniem. Wykorzystuje Ducha Świętego do tego, żeby mówił przez to Słowo, tak? Bo Słowo jest żywe. Jest powiedziane, że Słowo jest mieczem obusiecznym. Tak? Nie jest martwym Słowem, nie jest mądrym Słowem tylko. Znaczy oczywiście, że jest mądrym Słowem, ale to nie jest tylko mądre Słowo. Tak? Wiele religii ma swoje święte księgi i one faktycznie są mądre. Niektóre są bardziej mądre i niektóre są mniej mądre. Niektóre są nawet całkiem mądre. Na przykład dajmy na to księgi apokryficzne. One nie są w kanonie naszych Biblii, ale są często bardzo mądre. Kiedy się czyta taką księgę na przykład, to widać tam dużo dobrych zasad, tak? Ale to jest tylko mądra księga. To jest tylko mądra księga. Zresztą jest dużo dobrych książek, jest dużo dobrych pozycji, które po prostu są dobre i mądre. Myślę, że zgodzimy się z tym. Ale to, co wyróżnia Boże Słowo, że Boże Słowo jest żywe, tak? Boże Słowo jest żywe i przede wszystkim Duch Święty wykorzystuje Boże Słowo do tego, żeby odpowiadać na nasze modlitwy. Do tego, żeby Bóg mógł do nas mówić praktycznie, odpowiadać na to, z czym do Niego przechodzimy. Z czym mamy problem, tak? I to, o czym mówimy, wiecie, nie ma wszystkich odpowiedzi w Bożym Słowie. Jest bardzo dużo, jest większość rzeczy, prawda? Ale nie ma wszystkich. Nie ma jakichś takich codziennych może czasami rzeczy, które musimy podjąć szybko jakąś decyzję. Okej, okay, no kupić tą pralkę, czy nie kupić, czy prawda, czy tutaj zainwestować tu pieniądze, czy tu. Wiecie, czasami potrzebujemy przyjść do Boga, żeby po prostu ta decyzja była dobra. Żeby nie mieć złych konsekwencji. Oczywiście w Biblii nie znajdziemy odpowiedzi, czy kupić tą pralkę, czy tą. Tak? Dlatego są różne formy komunikacji między Bogiem a człowiekiem. Ale generalnie na większość naszych pytań, na większość naszych problemów znajdziemy odpowiedź w Bożym Słowie. I Bóg posługuje się umiejętnie tym Słowem, bo ono jest szerokie, ogromne. I Stary Nowy Testament to jest kopalnia informacji, można powiedzieć. Kopalnia wiedzy dla naszego życia. Kopalnia tego, co może być właśnie tą odpowiedzią na ten czas dla nas. I Bóg wykorzystuje moc Ducha Świętego, żeby nam pokazał, miejsce właśnie czasami. Praktycznie tak jest. Może nie jestem zwolennikiem tego, żeby otwierać Biblię z zamkniętymi oczami. Wiecie, są tacy chrześcijanie czasami, co otwierają Biblię z zamkniętymi oczami i palcem. I to, co wyjdzie, to jest Boża odpowiedź. No może niekoniecznie to jest najlepsza zasada, ale wiemy, że Bóg posługuje się tą metodą bardzo, bardzo często, tak? Że Bóg posługuje się tą metodą, używa Bożego Słowa, żeby odpowiadać na nasze konkretne problemy, na nasze konkretne pytania. Jeżeli mamy z czymś dylemat, jak postąpić, tak czy inaczej, to często znajdziemy odpowiedź właśnie w Bożym Słowie. I napisałem sobie coś takiego jak wewnętrzne przekonanie. Chciałbym, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Tutaj nie chodzi mi o jakiś intelekt absolutnie, nie chodzi mi o jakąś własną mądrość, ale chodzi mi właśnie o ten głos Ducha Świętego, o którym mówimy. Wiecie, kiedy już chodzimy trochę z Bogiem, to umiemy, że tak powiem, wiemy, mamy to przekonanie, kiedy coś jest dobre, kiedy coś jest złe. To jest trochę inaczej niż z sumieniem, tak? Bo to jest troszkę coś innego. Tak jak tutaj wyświetliłem na tym wersecie, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Z wnętrza. Wiecie, ktoś z was się zastanawiał, co to jest wnętrze w człowieku? Ja myślę, że to się nie odnosi do głowy, tak obrazowo mówiąc. To nie odnosi się do naszego intelektu, tylko odnosi się do naszego serca. Jeżeli żyjemy z Bogiem, to Bóg przez nasze serce, przez serce, które zamieszkałe jest przez Ducha Świętego, mówi po prostu, pokazuje nam różne rzeczy. I często właśnie podczas modlitwy możemy wiedzieć, że to mówi Bóg, krótko mówiąc. Ja nie umiem tego tak nazwać słowami, ale myślę, że wielu z was rozumie, o czym mówię. Że wiemy, że to jest Boża odpowiedź. I możemy prosić też, słyszałem wierzących, którzy się zastanawiali i pytali, a czy może dobrą rzeczą jest, że Bóg jakoś potwierdził to. Ja mam takie przekonanie, ja wiem, że to jest dobre, mam pokój w tym. To jest też ważna rzecz, że w te przekonanie musi być połączone z pokojem. Musisz mieć pokój. Bo jeżeli nie ma tego pokoju, no to jest problem. Bo Duch Święty, tak jak mówimy o owocach Ducha Świętego, jednym z owoców jest pokój. Więc musisz mieć pokój w tej sytuacji. Nie może to stać w sprzeczności z Bożym Słowem, prawda? Bo nie może wykluczać tego, co Bóg mówi właśnie do naszego wnętrza. Nie może wykluczać Bożego Słowa, tak? Może być jedynie potwierdzony w Bożym Słowie. Ale i oczywiście to nie jest najczęstszy kanał komunikacji, żeby nie było. To nie jest najczęstszy kanał komunikacji Boga z człowiekiem. Ale też Bóg działa przez te nasze wnętrze właśnie, jak tutaj jest napisane. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej, tak? Z wnętrza jego popłyną wody żywej. Nie z Bożego wnętrza jest napisane, tylko z naszego wnętrza, jako człowieka. Więc i ten sposób jest, Słowo Boże mówi, że jest Bożym, że tak powiem, elementem komunikacji. I w końcu przez ludzi i okoliczności. Słyszeliśmy na naszym spotkaniu braterskim ostatnio, kiedy był pastor, jak on się nazywał?
Sławek.
Pastor Sławek właśnie. I on właśnie mówił taką ciekawą rzecz, że Bóg często działa przez ludzi właśnie, przez Kościół. Kiedy mamy jakieś problemy, kiedy mamy jakieś dylematy, to Bóg posługuje się ludźmi, żeby odpowiadać na nasze problemy, na nasze potrzeby, na nasze pytania, tak? Po to jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie. Szczególnie to było słowo do braci akurat, a nie tylko. Tak? Kiedy przychodzimy do Kościoła, to powinniśmy przynajmniej mieć wokół siebie ludzi właśnie, którymi Bóg może się posługiwać, wiecie. I tak sobie myślałem, że może to działać na dwa sposoby. Możemy po prostu przyjść do nich, jako do ludzi starszych, czasami doświadczonych w wierze, i przyjść do nich z konkretnym problemem. I ci ludzie czasami z mądrości swojego serca, z mądrości też swojego życia duchowego są w stanie nam pomóc, są w stanie odpowiedzieć na nasz problem, może na nasze pytania. I Bóg też w ten sposób odpowiada, słuchajcie. Bóg w ten sposób odpowiada. Ja jestem absolutnie pewien, że Bóg mówi przez ludzi. Posługuje się innymi słowy ludźmi. A może być czasami tak, w takich historiach też wiele razy słyszałem, że bez mówienia tej osobie o swoim problemie, ona czasami przychodzi do nas i mówi, słuchaj, Bóg położył mi na sercu taką rzecz. I słyszymy, że to jest odpowiedź na naszą modlitwę. Ja tak miałem kilka razy w swoim życiu, muszę wam się przyznać, ale wiem, że to nie tylko ja miałem tak. Także wiem, że Bóg używa ludzi, bo po to jesteśmy Kościołem też. Po to jesteśmy Kościołem, żeby Bóg mógł się nami posługiwać nawzajem, żebyśmy mogli sobie służyć, tak? Żeby być tym kanałem komunikacji też Bożej odpowiedzi. Cztery wymieniłem. Jeszcze mogłem więcej mówić, ale nie będę dzisiaj więcej mówił, bo obiecałem, że będę mówił krótko. Ale to, co jest najważniejsze, podsumowanie. No właśnie. To są trzy rzeczy, które powodują, właściwie trzy rzeczy, dobrze, trzy rzeczy, które powodują, że czasami mamy problem z Bożą odpowiedzią. Proś Boga o Jego odpowiedź, a nie odpowiedź, którą chcesz usłyszeć. No to jest duży nasz problem. To jest nasz duży problem. My często przychodzimy do Boga z prośbą albo z pytaniem i znamy już odpowiedź na to pytanie. I chcemy tylko potwierdzić to, wiecie, żeby Pan Bóg klepnął po prostu to i powiedział, okej, zgadzam się. Tak to nie działa. Jeżeli chcesz przyjść do Boga, aby się go... masz problem, albo masz jakiś dylemat, albo masz jakieś pytanie, to musisz przyjść z takim nastawieniem, że chcesz usłyszeć to, co On chce powiedzieć, a nie to, co ty chcesz usłyszeć. To jest pierwsza podstawowa rzecz, myślę. Bez tego ani rusz. Bóg oczekuje, że twoje nastawienie będzie nastawienie na słuchanie Jego woli, a nie twojej woli, a nie twoich oczekiwań. Ja wiem, że my mamy bardzo często swoje oczekiwania i byśmy chcieli na przykład w taki, a nie inny sposób podjąć jakąś decyzję, prawda? Mamy już jakiś plan, koncepcję mamy, no i przychodzimy do Boga i mówimy, Panie Boże, potwierdź tą koncepcję, czy ona jest dobra, czy ona jest zła. No jest to jakaś forma, ale wiecie, myślę, że jeżeli chcemy naprawdę usłyszeć Bożą odpowiedź, to się powinniśmy zapytać, Boże, co Ty w ogóle chcesz zrobić w tej sytuacji? Może masz jakieś zupełnie inne rozwiązanie? Może to nie jest tylko to, co mi się wydaje. Może masz zupełnie coś innego, zupełnie coś nowego i chcesz mi coś pokazać. Tak? Ja jestem otwarty na twoją odpowiedź, jestem otwarty, jestem elastyczny na to, żebyś ty mnie prowadził. I myślę, że to jest pierwsza rzecz, pierwsza przeszkoda do tego, że mamy problem z usłyszeniem Bożej odpowiedzi. Po drugie, przychodzimy czasami do Boga z motywami, z którymi nie powinniśmy przychodzić. Przychodzimy ze złymi motywami, tak? Prosimy o coś, albo zabiegamy o coś, albo pytamy o coś, co z zasady jest złe, co z zasady jest niewłaściwe, co z zasady wiemy, mamy świadomość, albo może nawet nie mamy świadomości, ale gdzieś z tyłu głowy, prawda, wiemy, że to nie jest najlepszy pomysł, ale chcemy po prostu o to walczyć, prosić, prawda, i te motywy nie są do końca dobre, te motywy nie są do końca czyste i te motywy nie są do końca szczere. I wtedy może też być problem z odpowiedzią na taką modlitwę. Myślę, że raczej na pewno będzie problem. Jeżeli to będą złe motywy, jeżeli to będą niewłaściwe motywy, Bóg nie chce odpowiadać na takie modlitwy. On oczekuje, że jeżeli przychodzimy do Niego z zapytaniem, z prośbą, to mamy mieć czyste motywy. Podstawowa rzecz. I po trzecie, musimy przede wszystkim, ja powinienem może to jako pierwszy, jako punkt pierwszy zrobić. Po pierwsze, musimy wiedzieć, że Bóg chce odpowiedzieć na naszą modlitwę. Bóg chce odpowiedzieć. Jego nastawieniem jest, że chce odpowiedzieć na twoją modlitwę. Że chce odpowiedzieć na twój problem. Chce odpowiedzieć na twoją potrzebę, z którą przychodzisz. Może nie tak odpowie, jak ty się tego spodziewasz, tak jak o tym mówimy. Ale chce odpowiedzieć. Nie chce zostawić cię samego. Bo nie po to zbawił cię, nie po to cię stworzył, żeby teraz zostawić cię, jak ktoś mówi, na pastwę losu. Tak? Chce, on zna twoje życie, zna twoje serce, zna twoje potrzeby, zna twoje problemy, zna twoje pytania i chce na nie udzielać odpowiedzi. Chce je komunikować się z tobą. Jest zainteresowany tym, żeby się z tobą komunikować. Więc to jest fundamentalna rzecz. Jeżeli chcesz usłyszeć Bożą odpowiedź, to musisz najpierw uwierzyć, że Bóg chce. Nie, że Bóg może, bo to, że Bóg może, to wiele ludzi wierzy, że Bóg może, ale że Bóg chce odpowiedzieć na twoją odpowiedź. Tak? Pamiętajmy, jeszcze raz powtórzę, nie, może nie do końca taką, jaką sobie wymyśliłeś, jaką sobie już tam zaplanowałeś, ale chce odpowiedzieć na twoją prośbę, na twoje pytania. I na koniec chciałem ten fragment, może otworzymy na koniec Księgę Izajasza w 55 rozdziale. 6 i 8 werset przeczytam. Przeczytamy razem, tak? No bo tutaj wszyscy go widzimy. I zobaczcie, są zapisane takie słowa. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. To jest taki werset, który mnie bardzo inspiruje w tym, żeby szukać Pana, kiedyś mówiłem o szukaniu Boga, ale to jest dobry werset na ten temat, o którym mówimy. Bóg zachęca, żebyśmy Go szukali. Można sparafrazować to, Bóg zachęca, żebyśmy pytali Go o Jego wolę, żebyśmy pytali Go, jaką On ma odpowiedź na naszą potrzebę, jaką On ma odpowiedź na naszą modlitwę, jakie On ma rozwiązanie, jakie On widzi rozwiązanie, jakie jest najlepsze rozwiązanie tej sytuacji, w której jesteśmy. I zachęca nas, szukajcie Go, bo nie zawsze tak będzie, dopóki można Go znaleźć. Dopóki można Go znaleźć. Nie wiesz, co będzie jutro, tak? Nie wiesz, co się jutro wydarzy. Może Pan Jezus powrócić? No to by była bardzo dobra opcja. Ale może też mnóstwo innych rzeczy się wydarzyć, więc nie wiesz, dopóki można Boga znaleźć. Więc dzisiaj jest czas, żeby przychodzić do Niego, żeby Go szukać, żeby Go pytać. Nie tylko o problemy z pralką, z zakupem pralki, tak? Ale i z ważniejszymi rzeczami, tak? Z ważniejszymi, z duchowymi rzeczami też. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Ale... No właśnie, ale zawsze jest jakieś ale. Ale musimy pamiętać, że ta odpowiedź właśnie może być zupełnie inna, jakiej się spodziewamy. Dlaczego? Bo myśli moje to nie myśli wasze. To jest jeden werset niżej. Jeden werset pominąłem, tak, to jest 8 werset. Ale on jest w kontekście tego, o czym tutaj jest zapisane, o czym to słowo mówi. Bo myśli moje to nie myśli wasze. To nie myśli nasze. Bóg ma zupełnie inny obraz rzeczywistości. Ale ma dobry obraz rzeczywistości. Jestem tego absolutnie pewien, że ma dobry obraz rzeczywistości dla ciebie, dla każdego z nas tutaj na tej sali. I mówi tutaj autor tej księgi, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. I myślę, że tym wersetem zakończę. Chciałbym wszystkim życzyć, żebyście przychodzili do Boga z pytaniami, z prośbami, bo On tego chce. To jest Bóg, który jest tym zainteresowany, słuchajcie. To nie jest jakaś chwała nasza, to nie jest jakieś wywyższanie się, że przychodzimy i oczekujemy o Bożej odpowiedzi. Bóg chce, żebyśmy z takim nastawieniem przychodzili, żebyśmy oczekiwali tej komunikacji. On chce, żeby modlitwa, twoja modlitwa była też formą komunikacji, żeby mógł mówić do ciebie. Każdy w ten sposób, o którym mówiliśmy, może w jakiś inny sposób jeszcze ci może odpowiedzieć. Ale Bóg chce mieć relacje z nami, Bóg chce odpowiadać na nasze dylematy, na nasze prośby. Lepiej jak przychodzisz do Boga, niż przychodzisz do psychologa, tak? Czy przychodzisz do eksperta finansowego na przykład. To ja nie mówię, że to jest złe, ale mówię, że to jest lepsze. Że to jest lepsze, kiedy masz coś do wyjaśnienia, kiedy masz coś do jakiś dylemat, to pierwszą rzeczą, o której powinniśmy z którą powinniśmy przyjść, to przyjść do Boga i pytać się, Boże, co Ty chcesz? Co Ty chcesz? I ja proszę Cię, żebyś odpowiedział na moją modlitwę. Tak jak Ty chcesz. Amen.